Rozdział 13. Wielkopańskie zabawy. Nareszcie nadszedł dzień wyścigów. Pogodny, ale nie gorący. Właśnie jak potrzeba. Wokulski zerwał się o 5 i natychmiast pojechał odwiedzić swoją klacz. Przyjęła go dość obojętnie, ale była zdrowa, a pan Miller pełen otuchy. Co? Śmiał się, trącając Wokulskiego w ramię. Palisz się pan, co? Ocknął się w panu sportsmen. My, panie, przez cały czas wyścigów jesteśmy w gorączce. Nasz zakładzik o 50 rubli stoi, co? Jakbym je miał w kieszeni. Mógłby się pan natychmiast zapłacić.
Zapłacę z największą przyjemnością. Odparł Wokulski i myślał. Czy klacz wygra? Czy go panna Izabela kiedy pokocha? Czy się coś nie stanie? A jeżeli klacz złamie nogę?
Ranne godziny wlokły mu się, jakby do nich zaprzężono wochły. Wokulski na chwilę tylko wpadł do sklepu, przy obiedzie nie mógł jeść. Potem poszedł do Osaskiego ogrodu, ciągle myśląc, czy klacz wygra i czy go panna Izabela pokocha. Przemógł się jednak i wyjechał z domu dopiero około 5. W Alejach Ujazdowskich był już taki natłok powozów i dorożek, że miejscami należało jechać stępa. Przy Rogatce zaś utworzył się formalny zator i musiał czekać z kwadrans, pożerany niecierpliwością, zanim ostatecznie powóz jego wydostał się na mokotowskie pola. Na skręcie drogi Wokulski wychylił się i przez mgłę żółtawego kurzu, który gęsto osiadał mu na twarz i odzienie, przypatrywał się wyścigowemu polu. Plac wydawał mu się dzisiaj nieskończenie wielkim i przykrym, jakby nad nim unosiło się widmo niepewności. Z daleka przed sobą widział długi sznur ludzi uszykowanych w półkole, które ciągle zwiększało się dopływającymi gromadami. Nareszcie dojechał na miejsce i znowu upłynęło z 10 minut, nim służący powrócił z kasy z biletem. Dokoła powozu tłoczyła się ciżba bezpłatnych widzów i huczał gwar 1000 głosów, a Wokulskiemu zdawało się, że wszyscy mówią tylko o jego klaczy i drwią z kupca, który bawi się w wyścigi. Nareszcie powóz puszczono wewnątrz toru. Wokulski zeskoczył na ziemię i pobiegł do swojej klaczy, usiłując zachować powierzchowność obojętnego widza. Po długim szukaniu znalazł ją na środku wyścigowego placu, a przy niej panów Millera i Schulza, tudzież dżokeja z wielkim cygarem w ustach, w czapce żółtej z niebieskim i w paltocie narzuconym na ramiona. Jego klacz wobec ogromnego placu i niezliczonych tłumów wydawała mu się tak małą i mizerną, że zdesperowany chciał wszystko rzucić i wracać do domu. Ale panowie Miller i Schulz mieli fizjognomię jaśniejące nadzieją.
Nareszcie jest pan, zawołał dyrektor maneżu i wskazując oczyma na dżokeja dodał. Zapoznam panów. Pan Young, najznakomitszy w kraju dżokej. Pan Wokulski.
Dżokej podniósł 2 palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy 2 ręką cygaro z ust, plunął przez zęby. Wokulski przyznał w duchu, że tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w życiu nie widział. Zauważył przy tym, że dżokej ogląda go jak konia, ode łba do pęcin i wykonywa krzywymi nogami ruchy, jakby miał zamiar wsiąść i przejechać się na nim.
— Niechże pan powie, panie Young, czy nie wygramy? — spytał dyrektor.
— Och — odpowiedział dżokej.
— Tamte 2 konie są niezłe, ale nasza klacz znakomita — mówił dyrektor.
— Och! Potwierdził dżokej. Wokulski odprowadził go na stronę i rzekł.
Jeżeli wygramy, będę panu winien 50 rubli ponad umowę.
O!
Odparł dżokej, a przypatrzywszy się Wokulskiemu, dodał.
Pan jest czysty krew sportsmen, ale jeszcze pan trochę gorączkuje. Na przyszły rok będzie spokojniejszy.
Znowu splunął na długość konia i poszedł w stronę trybuny, a Wokulski, pożegnawszy panów Millera i Schulza, popieściwszy klaczkę, wrócił do swego powozu. Teraz zaczął szukać panny Izabeli. Obszedł długi łańcuch powozów ustawionych wzdłuż toru, przypatrywał się koniom, służbie, zaglądał pod parasolki damom, ale panny Izabeli nie dostrzegł.
Może nie przyjedzie.
Szepnął i zdawało mu się, że cały ten plac napełniony ludźmi zapada wraz z nim pod ziemię.
Miał też po co wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli jej tu nie będzie?
A może pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go na spółkę z Maruszewiczem?
Wszedł na schodki wiodące na trybuny sędziów i oglądał się na wszystkie strony. Na próżno. Gdy schodził stamtąd, zatamowali mu drogę dwaj tyłem stojący panowie, z których jeden wysoki, z wszelkimi cechami sportsmena, mówił podniesionym głosem.
Czytając od 10 lat, jak łają nas za zbytki, już chciałem poprawić się i sprzedać stajnie. Tymczasem widzę, że człowiek, który wczoraj dorobił się majątku, dziś puszcza konia na wyścigach. Ha, myślę, toście wy takie ptaszki? Nas moralizujecie, a gdy się uda, robicie to samo? Otóż nie poprawię się, nie sprzedam stajni, nie.
Jego towarzysz, spostrzegłszy Wokulskiego, trącił mówcę, który nagle urwał. Korzystając z chwili, Wokulski chciał ich minąć, ale wysoki pan zatrzymał go. Przepraszam, odezwał się, dotykając kapelusza, że ośmieliłem się robić tego rodzaju uwagi. Jestem Wrzesiński.
Z przyjemnością słuchałem ich, odpowiedział z uśmiechem Wokulski, ponieważ w duchu mówię sobie to samo. Zresztą staję na wyścigach pierwszy i ostatni raz w życiu.
Podali sobie ręce z wysokim sportsmenem, który, gdy Wokulski odsunął się na parę kroków, mruknął.
Dziarski chłop!
Teraz dopiero Wokulski kupił program i z uczuciem jakby wstydu czytał, że w trzeciej gonitwie biega klacz sułtanka po Alim i Klarze, należąca do XX. Jeżdżona przez jockeya Yanga w żółtej kurtce z niebieskimi rękawami. Nagroda 300 rubli. Koń wygrywający ma być na miejscu sprzedany.
Oszalałem, mruknął Wokulski, dążąc w stronę galerii. Myślał, że chyba tam jest panna Izabela i projektował, że natychmiast wróci do domu, jeżeli jej nie znajdzie. Opanował go pesymizm. Kobiety wydawały mu się brzydkie, ich barwne stroje dzikimi, ich kokieteria wstrętną. Mężczyźni byli głupi, tłum ordynaryjny, muzyka wrzaskliwa. Wchodząc na galerię, śmiał się z jej skrzypiących schodów i starych ścian, na których było widać ślady deszczowych zacieków. Znajomi kłaniali mu się, kobiety uśmiechały się do niego, tu i owdzie szeptano – patrz, patrz! Ale on nie uważał. Stanął na najwyższej ławie galerii i ponad pstrym, a huczącym tłumem patrzył przez lornetę na drogę aż het, pod rogatkę, widząc tylko kłęby żółtego kurzu. Co te galerie robią przez cały rok, myślał. I przywidziało mu się, że na próchniających ławach zasiadają tu co noc wszyscy zmarli bankruci, pokutujące kokoty, wszelkiego stanu próżniacy i utracjusze, których wypędzono nawet z piekła i przy smutnym blasku gwiazd przypatrują się wyścigom szkieletów koni, które poginęły na tym torze. Zdawało mu się, że nawet w tej chwili widzi przed sobą zbutwiałe stroje i czuje zapach stęchlizny. Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo. To odbył się pierwszy wyścig. Nagle spojrzał na tor i zobaczył wjeżdżający do szranków powóz hrabiny. Siedziały hrabina z prezesową, a na przedzie pan Łęcki z córką. Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i kiedy wszedł do koła. Kogoś potrącił, ktoś pytał go o bilet, pędził prosto przed siebie i od razu wpadł na powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu się z kozła, a pan Łęcki zawołał – otóż i pan Wokulski! Wokulski przywitał się z paniami, przy czym prezesowa znacząco ścisnęła go za rękę, a pan Łęcki spytał – czy naprawdę kupiłeś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego?
– Tak jest.
– No, wiesz co, żeś mu spłatał figla, a mojej córce zrobiłeś miłą niespodziankę.
Panna Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem. – Założyłam się z ciocią – rzekła – że baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam – a drugi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra. Wokulski okrążył powóz i zbliżył się do panny Izabeli, która mówiła dalej. Naprawdę to przyjechałyśmy tylko na ten wyścig, pani prezesowa i ja, bo ciocia udaje, że gniewa się na wyścigi. Ach, panie, pan musi wygrać.
Jeżeli pani zechce, wygram, odparł Wokulski, patrząc na nią ze zdumieniem. Nigdy nie wydała mu się tak piękną, jak teraz, w wybuchu niecierpliwości. Nigdy też nie marzyła, żeby rozmawiała z nim tak łaskawie. Spojrzał po obecnych. Prezesowa była wesoła, hrabina uśmiechnięta, pan Łęcki promieniejący. Na koźle lokaj hrabiny półgłosem zakładał się z furmanem, że Wokulski wygra. Dokoła nich kipiały śmiech i radość. Radował się tłum, galerie, powozy. Kobiety w barwnych strojach były piękne jak kwiaty i ożywione jak ptaki. Muzyka grała fałszywie, ale raźnie. Konie rżały, sportsmeni zakładali się, przekupnie zachwalali piwo, pomarańcze i pierniki. Radowało się słońce, niebo i ziemia, a Wokulski poczuł się w tak dziwnym nastroju, że chciałby wszystko i wszystkich porwać w objęcia. Odbył się drugi wyścig, muzyka znowu zagrała. Wokulski pobiegł do trybuny, a spotkawszy Yanga, który z siodłem w ręku powracał w tej chwili odwagi, szepnął mu: panie Yang, musimy wygrać. 100 rubli nad umowę. Niech bodaj klacz padnie.
Och!
Jęknął dżokej, przypatrując mu się z odcieniem chłodnego podziwu. Wokulski kazał dojechać swemu powozowi bliżej hrabiny i wrócił do pań. Uderzyło go to, że przy nich nikt nie stał. Wprawdzie marszałek i baron zbliżyli się do ich powozu, ale obojętnie przyjęci przez pannę Izabelę niebawem odsunęli się, lecz młodzież kłaniała się z daleka i omijała.
Rozumiem, pomyślał Wokulski.
Oziębiła ich wiadomość o licytacji domu, a teraz, dodał w duchu, patrząc na pannę Izabelę, przekonaj się, kto naprawdę kocha ciebie, nie twój majątek. Zadzwoniono na trzeci wyścig. Panna Izabela stanęła na siedzeniu, na twarz jej wystąpiły rumieńce. O parę kroków od niej przejechał na sułtance Yang z miną człowieka, który się nudzi. Spraw się dobrze, ty śliczna, zawołała panna Izabela. Wokulski wskoczył do swego powozu i otworzył lornetę. Był tak pochłonięty wyścigiem, że na chwilę zapomniał o pannie Izabeli. Sekundy rozciągały mu się w godziny. Zdawało mu się, że jest przywiązany do 3 koni mających się ścigać i że każdy ich ruch niepotrzebny szarpie mu ciało. Uważał, że jego klacz nie ma dość ognia i że Yang jest zanadto obojętny. Mimo woli słyszał rozmowy otaczających go.
— Yang weźmie!
— Ale przypatrz się pan temu gniademu. Dałbym 10 rubli, żeby Wokulski wygrał. Utarłby nosa hrabiom.
Krzeszowski wściekłby się.
Dzwonek. 3 konie z miejsca ruszyły cwałem. — Yang na przodzie. To właśnie głupstwo. Już minęli zakręt.
Pierwszy zakręt, a gniady tuż za nim.
Drugi. Znowu wysunął się.
Ale gniady idzie. Pąsowa kurtka w tyle.
Trzeci zakręt. Ależ Yang nic sobie z nich nie robi.
Gniady dopędza.
Patrzcie, patrzcie, Pąsowy bierze gniadego. Gniady na końcu. Przegrałeś pan. Pąsowy bierze Yanga.
Nie weźmie, już ćwiczy konia.
Ale, ale, brawo Yang. Brawo Wokulski, klacz idzie jak woda. Brawo, brawo, brawo.
Dzwonek.
Yang wygrał. Wysoki sportsmen wziął klacz za uzdę i zaprowadziwszy przed trybunę sędziów zawołał. Sułtanka, jeździec Yang. Właściciel anonim.
Co to anonim? Wokulski! Brawo, Wokulski!
Wrzeszczał tłum.
Właściciel pan Wokulski!
Powtórzył wysoki gentleman i odesłał klacz na licytację. Wśród tłumu zbudził się szalony zapał dla Wokulskiego. Jeszcze żaden wyścig tak nie rozruszał widzów. Cieszono się, że warszawski kupiec pobił 2 hrabiów. Wokulski zbliżył się do powozu hrabiny. Pan Łęcki i damy starsze winszowały mu. Panna Izabela milczała. W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen.
— Panie Wokulski — rzekł — oto są pieniądze. 300 rubli nagrody, 800 za klacz, którą ja kupiłem.
Wokulski z paczką banknotów zwrócił się do panny Izabeli.
— Czy pozwoli pani, ażebym na jej ręce złożył to dla ochrony pani?
Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem. Wtem ktoś potrącił Wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbliżył się do powozu i wyciągając rękę do panny Izabeli, zawołał po francusku.
— Cieszę się, kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują. Przykro mi tylko, że na mój koszt.
— Witam, panie — dodał, kłaniając się hrabinie i prezesowej. Twarz hrabiny powlokła się chmurą. Panna Izabela zbladła. Baron w impertynencki sposób osadził spadające mu binokle i ciągle patrząc na pannę Izabelę mówił – tak jest, mam szczególniejsze szczęście do wielbicieli kuzynki.
– Baronie – wtrąciła prezesowa.
– Przecież nie mówię nic złego, mówię tylko, że mam szczęście do…
Stojący za nim Wokulski dotknął jego ramienia.
Słówko, panie baronie, rzekł.
A, to pan, odparł baron, przypatrując mu się. Odeszli na bok.
Pan mnie potrącił, panie baronie.
Bardzo przepraszam,
to mi nie wystarcza.
Czyżby pan chciał satysfakcji? Spytał baron.
Właśnie.
W takim razie służę, rzekł baron, szukając biletu. Ach, do licha, nie wziąłem biletów. Może pan ma notatnik z ołówkiem, panie Wokulski?
Wokulski podał mu bilet i notatnik, w którym baron zapisał adres i swoje nazwisko, nie omieszkawszy zrobić przy nim zakrętu.
Miło mi będzie, dodał kłaniając się Wokulskiemu, dokończyć rachunki za moją sułtankę.
Postaram się zadowolić pana barona. Rozstali się, wymieniając najpiękniejsze ukłony.
Rzeczywiście awantura,
rzekł zmartwiony pan Łęcki, który widział wymianę grzeczności. Zirytowana hrabina kazała jechać do domu, nie czekając końca wyścigów. Wokulski ledwo miał czas dopaść powozu i pożegnać się z damami. Nim konie ruszyły, panna Izabela wychyliła się i podając Wokulskiemu końce palców, szepnęła:
Merci, messie.
Wokulski osłupiał z radości.